Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzisiaj naszym gościem w Radiu Rodzina jest pan Bartosz Blecha, nauczyciel fotografii i multimediów. Fotograf, który lubi wychodzić poza jedną dziedzinę i realizować coś zupełnie innego.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam panią redaktor.
Fotografia jest dużą częścią pana życia. Jak zaczęła się ta przygoda?
Jeżeli chodzi o moją ścieżkę, karierę zawodową, no to przede wszystkim zaczęła się ona w prozaiczny sposób, a mianowicie od obserwacji otoczenia, obserwacji tego, co widzieliśmy dookoła nas, jeżeli chodzi o przyrodę, o zachowanie się światła podczas właśnie prześwietlanego tutaj dymu w jednej aranżacji. No i to tak pociągnęło mnie to do dalszych właśnie tutaj inspiracji, do analizy właśnie tutaj rozchodzenia się światła. No i potem zaczęło się to tak powiem, kulać własnym torem, własnym życiem. Zaczęło żyć i pojawiały się kolejne projekty artystyczne, wystawy, projekty międzynarodowe. No i tak wylądowałem później w szkole.
Uczy pan fotografii w technikum imienia Świętego Józefa młodych ludzi. Co jest dla pana najciekawsze w pracy z uczniami?
No przede wszystkim tutaj kwestia dotycząca tego, w jaki sposób można zwiększać i przyspieszać efekty pracy, w jaki sposób można maksymalizować proces edukacji w sensie efektywności. No i przede wszystkim tutaj dać młodym ludziom narzędzia praktyczne, które pozwolą właśnie wejść w życie zawodowe przede wszystkim i pozwolą na rozwinięcie tutaj skrzydeł w różnych dziedzinach, jeżeli chodzi o film, o fotografię, o grafikę, ze względu na różnorodność i tutaj szeroki wachlarz możliwości na kierunku. W związku z czym tutaj mamy bardzo dużo możliwości w zakresie tych działań. No i przede wszystkim skupiałem się tutaj na projekcie Delta Alpha. Chodziło o projekt autorski, który właśnie skupiał wszystkie te techniki, które pozwalały na maksymalizowanie fokusa uczniów i maksymalizowanie ich potencjału w zakresie tutaj prac twórczych.
Oprócz fotografii zajmuje się pan również projektowaniem technologii grzewczych. To dość nietypowe połączenie. A także skąd w ogóle pojawił się taki pomysł?
No przede wszystkim kwestia obserwacji i analizy. I tak jak właśnie tutaj wspomniałem wcześniej o projekcie, no to Delta Alpha, no to też stwierdziliśmy i spróbowaliśmy to przełożyć również na inne dziedziny, czy sprawdziliśmy, czy byłaby taka możliwość przeniesienia tego tutaj również na płaszczyznę właśnie inżynierii. No i co przede wszystkim okazało się, że no, mieliśmy do ogrzenia właśnie stowarzyszenie i utrzymywanie tego stowarzyszenia. No i później się okazało zderzenie z rzeczywistością, z kosztami. No i było trzeba znaleźć alternatywę. No i tak się narodził pomysł na to, żeby znaleźć tańsze źródło ogrzewania.
Dobrze, a jak wyglądał proces od tej pierwszej idei do działającego już rozwiązania?
No przede wszystkim powiem tak, 3 lata trwało patentowanie samego wynalazku, 6 lat badań, 10 tysięcy godzin tutaj prób, testów, pracy nad tym wynalazkiem. Zaczynałem sam, a skończyłem na zespole 60-osobowym. Także tutaj cieszę się, że takie duże grono ludzi udało się zebrać wokół tego projektu. I doceniam każdą pomoc z każdej strony, niezależnie od grupy docelowej, grupy wiekowej czy światopoglądowej. Tylko właśnie wychodzi za każdym razem to samo. Jeżeli ktoś chce pomóc przy projekcie, to zawsze znajdzie sposób, w jaki może pomóc. Obojętnie w jakimkolwiek momencie, wykorzystując swój talent, wykorzystując swój potencjał.
W pracy nad nowymi technologiami czasem coś zupełnie nie wychodzi. Czy był moment, kiedy trzeba było wszystko przemyśleć od początku? Czy były chwile zwątpienia i porzucenia projektu?
Tak, jak najbardziej. Oczywiście byliśmy w wielu takich sytuacjach, takich momentach ze względu na to, że po pierwsze, jeżeli chodzi o nasze prace tutaj badawcze, naukowe, no to co było najważniejsze, to to, że doszliśmy w pewnym momencie do takiej granicy, gdzie nawet politechniki w Polsce miały problem z pomocą i niestety musieliśmy iść dalej metodą prób i błędów, badać niektóre rozwiązania ze względu na to, że no niestety pewne rozwiązania innowacyjne niestety nie mają algorytmów w procesach obliczeniowych z tytułu na przykład budowy czy też formuły budowy i konstrukcji tego wynalazku, w związku z czym no musieliśmy też podjąć to ryzyko. No największym takim wyzwaniem było ta niewiadoma, ta niewiedza, czy to się uda, czy uda się sprostać tym wymaganiom, czy uda się dowieść ten produkt, ten projekt, ten prototyp do końca, czy po prostu wystarczy nam sił ze względu na to, że projekt kosztował 1,6 miliona złotych. Wsparcia niestety ze strony rządowej nie było żadnego, więc no z jednej strony człowiek czuje troszeczkę rozgoryczenie pod tym kątem, no ale z drugiej strony no jednak to też nas utwierdziło w tym, że świat się nie kończy tutaj na władzy i na politykach, tylko trzeba szukać pomocy wśród ludzi i tutaj społeczeństwo bardzo mocno i intensywnie odpowiedziało na to wyzwanie i to mnie bardzo cieszy i motywuje właśnie do dalszego działania.
Co było najtrudniejsze w procesie tworzenia takiego projektu?
No przede wszystkim właśnie kwestia możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Na początku jak zaczynaliśmy, to właśnie nie byliśmy świadomi tego, jaka droga nas czeka przy tym projekcie, przy tym patencie, przy tym wynalazku. Przede wszystkim z roku na rok pojawiały się coraz większe perturbacje, coraz większe problemy społeczne, jeżeli chodzi właśnie o tutaj ceny nośników energii, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, później Nord Stream 2 i generalnie te wyzwania i to napięcie coraz bardziej rosło, coraz bardziej było problematyczne przede wszystkim osiągnięcie tego celu, jeżeli chodzi o kwestię znalezienia alternatywy. Bardzo dużo osób podchodziło do tego sceptycznie, tego projektu, ze względu na to, że ja jako fotograf zajmuję się budową kotła. Owszem, dla ludzi, którzy znają się na historii wynalazków, znają historię różnych twórców wynalazków, doskonale wiedzą, że bardzo często właśnie tutaj pierwsza profesja, którą się zajmują określone osoby, wymyślają coś zupełnie z innej branży. Jest to normalne dla wielu, tak? A niestety dla społeczeństwa to było bardzo takie abstrakcyjne, dziwne, że tutaj fotograf nagle buduje kocioł. To była taka dosyć intensywna, mocna bariera dla wielu osób, dla wielu organizacji, z którymi chcieliśmy podjąć współpracę. Dużo pracy przede wszystkim włożył Instytut Energetyki w Łodzi, który wsparł nas właśnie w procesie tutaj badawczym, jeżeli chodziło o wiedzę, o umiejętności tutaj całego personelu. Także tutaj cieszyło mnie to, że właśnie taka jednostka badawcza, naukowa i certyfikująca miała takie podejście tutaj względem tego projektu, ponieważ no, co jest najważniejsze, to to, żeby właśnie wspierać takie inicjatywy, bo no, jak doskonale wiemy, w przestrzeni publicznej mamy szereg właśnie takich wynalazków, które no, gdzieś tam były zamrożone, tak jak perowskity, tak jak Optimus, także takich wynalazków, czy też jak z elastomera. No tutaj wiele technologii było zamrożonych, zahamowanych, też się baliśmy o to, czy będzie taka sytuacja u nas, no ale Bogu dzięki udało nam się to ominąć. Oczywiście były próby wykradzenia tutaj naszej technologii, naszego pomysłu przez i firmy, które chciały po prostu wyciągnąć tylko rysunki techniczne. Też była chęć tutaj wyciągnięcia samego pomysłu na filtrację tutaj spalin przez jedną z uczelni, więc no były takie sytuacje. Natomiast co było dla mnie ważniejsze, to że mimo wszystko spotykałem właśnie ludzi, którzy pomagali mi wyjść z takich sytuacji. Ostrzegali mnie między innymi właśnie tutaj pani Jolanta Justyńska, czy też Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu. Tutaj też nas przed wieloma takimi sytuacjami ostrzegał, że takie rzeczy też się dzieją. Więc były duże obawy, ale Bogu dzięki udało się zrealizować ten projekt i dopiąć go do końca.
W studiu są dziś z nami również uczniowie, którzy odbywają u pana praktyki. Marcel Kaźmierczak, Nikodem Kościelek oraz Kacper Mensfeld. Jak wygląda taka współpraca na co dzień? Jak dzielicie zadania i pomysły?
Znaczy, zależy to od charakteru zadania, jakie wyznaczy nam pan Bartosz. Ponieważ jednego dnia spotykamy się w szkole lub w innym miejscu, gdzie nagrywamy nowy materiał, a kolejnego po prostu zostaniemy w domu lub właśnie na terenie szkoły, po prostu obrabiamy wspomniany materiał. Tak jakby, żeby najlepiej się oglądało odbiorcą kanału pana Bartosza. Oczywiście przy tym wzajemnie się wspieramy, sobie pomagamy. W chwilach takiej braku weny twórczej kierujemy się do naszych znajomych, jak tu współpracowników można powiedzieć, no i po prostu szukamy tego takiego konsensusu, żeby po prostu zrobić jak właśnie najlepszą tą edycję, nagranie i tym podobne. Nieraz właśnie się zdarzy, że spotkamy się na takich platformach jak Discord, gdzie omawiamy dany właśnie temat, w którym po prostu ostatecznie dochodzimy do pewnego wniosku, który po prostu później wprowadzamy do naszego materiału. A jeżeli już naprawdę każdy nie ma jakiegoś takiego pomysłu na dany temat, kierujemy się do pana Bartosza i on nam raczej pomoże. A odnośnie jak dzielimy zadania, najzwyczajniej podczas spotkania, na żywo lub w internecie, określamy, co każda osoba ma zrobić w wyznaczonym terminie. A z pomysłami wygląda to tak, że jeśli ktoś ma jakiś inny, lepszy, bardziej innowacyjny, można powiedzieć, pomysł, po prostu sprawdzamy to, no i stwierdzamy razem, czy to jest dobre, no i po prostu to najzwyczajniej robimy.
Oprócz tego, co powiedział już Nikodem, wychodzą różne dynamiczne projekty, które pojawiają się szybko i trzeba je szybko zrealizować, na przykład różne animacje albo banery na targi. To są wszystko dynamiczne sprawy, które trzeba dokończyć szybko i no i takie rzeczy też robimy.
Jakbyście mieli podsumować współpracę, jeżeli chodzi o realizację różnych materiałów, no bo stworzenie wynalazku to jest jedno, a później pokazanie tego wynalazku, tego patentu ludziom, pokazanie tego przekroju, możliwości no, zaprezentowania tego szerszej publiczności, tak? No bo wymyślić prototyp, wymyślić wynalazek to jest jedno, a druga sprawa pokazać to teraz szerszej publiczności, więc pytanie, jakie były tutaj wyzwania, co udało wam się zrealizować? Jak wy się czuliście w tej relacji?
No my na wynalazku pana za bardzo się nie znamy, ale bardziej znamy się na stronie tutaj prezentacji tego, różnych grafik, różnych animacji i filmów i tego podobnych rzeczy. No i współpraca jak najbardziej nam się podoba. Tutaj robimy to, co w sumie lubimy, w taki praktyczny sposób, bo to się przydaje panu tutaj w działalności, a my mamy takie praktyczne zadania, które nam coś dają na przyszłość.
A jak długo już trwa między wami współpraca?
Drugi rok.
Widzę, że tutaj ze strony chłopaków jest gigantyczna skromność, ponieważ warto tutaj również dodać, że prace uczniów tutaj były prezentowane na spotkaniach właśnie w Ministerstwie Klimatu, w towarzystwie tutaj wszystkich przedstawicieli departamentów ministerstwa. Również tutaj po naszej stronie były Lasy Państwowe, przedstawiciel również Politechniki Warszawskiej, jak i również tutaj pani kierownik Instytutu Energetyki w Łodzi, pani Karolina. Także tutaj uczniowie nasi są bardzo skromni. Nie ukrywam tutaj ich umiejętności, są naprawdę bardzo często pozytywnie zaskakujące i naprawdę na bardzo wysokim poziomie ze względu na to, że tak jak tutaj uczniowie mówili wcześniej, prace były pokazywane właśnie na międzynarodowych targach poznańskich, podczas właśnie tutaj wydarzeń międzynarodowych. Także było można to pokazać naprawdę w wielu miejscach, w wielu instytucjach, gdzie naprawdę to było bardzo dobrze zobrazowane, dobrze przedstawione i pozytywnie odebrane. Właśnie też jak przez tutaj Politechnikę Warszawską, czy też również inne parki, czy inne instytucje zajmujące się wynalazkami, czy patentami. Także tutaj naprawdę chłopacy chapeau bas. I naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za to, że tutaj się tak włączyliście w te wszystkie wydarzenia, w te wszystkie projekty, bo sami widzicie, ile tego jest. Także bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie, a jakby na to nie spojrzeć, to ważne jest to, aby zawsze zwracać właśnie uwagę na te ważne tematy, te ważne kwestie, bo niestety jest tak, że jako społeczeństwo często zwracamy uwagę na drobne sprawy, a duże sprawy dużego kalibru gdzieś tam nam uciekają. Tak jak na przykład przez długi czas był omijany temat właśnie elektrowni atomowej, tak jak przez długi czas były omijane kwestie na przykład potężnych lotnisk, potężnych inwestycji. Tak samo jeżeli chodziło o tutaj inwestycje w zakresie różnych technologii, które zwiększają nasze bezpieczeństwo na różnych płaszczyznach. W zakresie na przykład ciepła, w zakresie energii elektrycznej, tak? Także tutaj bardzo mi miło, że tutaj udało nam się zebrać w takim towarzystwie i zebrać takie osoby, które tutaj chciały wesprzeć tą inicjatywę, tą myśl technologiczną, bo pamiętajmy o tym, że no niestety przedsiębiorcy, którzy wcześniej byli przymuszeni do gazu, do różnych rodzajów mediów, różnych nośników grzewczych, no to teraz już mają problem, bo już dostają pisma oficjalne o zmniejszeniu nagle zapotrzebowania i mówiąc po prostu wprost, że firmy będą po prostu zakręcały kurki niektórym instytucjom, które mają duże zapotrzebowanie energetyczne. W związku z czym cieszę się, że udało nam się 6 lat wcześniej wyjść z tą inicjatywą, z tym projektem, no bo to daje nam szansę i daje nam alternatywę w zakresie bezpieczeństwa, tak? No bo jeżeli nagle nam zabraknie prądu w gniazdku, bo będzie albo przeciążenie, albo nagle tego prądu nie będzie, no to już mamy gigantyczny problem, tak? Tak samo się pojawia z kolei wybiórczy kapitalizm, bo nagle cieśnina Ormuz jest zablokowana, nagle cena ropy skacze nam, przebija sufit i teraz nagle co? Się okazuje, że ceny paliw przekraczają tam 7-8 zł, tak? A z kolei latem, jak mamy pod dostatkiem energii elektrycznej, to jakoś ta cena nośników energii elektrycznej jakoś tak nie spada. Także ten wybiórczy kapitalizm niestety troszeczkę nas też może dobijać, nie? Jako przedsiębiorców, jako różne instytucje, które później na końcu płacą cały rachunek, a wszyscy się bawią kosztem tych niżej.
Tutaj skieruję też kolejne pytanie do praktykantów. Mianowicie, czy zdarzyło się wam podczas pracy z panem Bartoszem coś zaskakującego?
Zdarzyło się na pewno wiele zaskakujących rzeczy i małych projektów, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to był projekt, kiedy pan Bartosz do mnie zadzwonił, bo potrzebował szybko animację filtra. Musiałem tą animację wykonać w 3 dni. No i udało się to zrobić, udało się to wykonać. Wszystko poszło zgodnie z planem, no ale to chyba było takie największe zaskoczenie. No i takie dynamiczne działanie, trzeba było to wszystko szybko skończyć.
Często się zdarzało tak, że na planie ci, co mieli grać, no już byli za dużo, za wcześniej. No i wyglądało tak, że wydzwaniali, no już tam takie pomniejsze problemy. No i że trzeba było szybko pędem, jak najszybciej, żeby już tam być na miejscu. Wiadomo, dużo czasu było, żeby w ogóle wszystko rozłożyć, przygotować, zanim dopiero zaczęły się te prawdziwe nagrywki. Ale no, mówię, no jak wcześniej powiedziałem, że to było takie, co prawda, zaskakujące, bo nie spodziewaliśmy się, że będzie w takim szybkim tempie wszystko rozgrywane. No bo, jak już mówiłem wcześniej, no w tego samego dnia mieliśmy kilka takich właśnie planów. No i właśnie pomiędzy tym była szybko coś na zjedzenie, a później od razu kolejne. No ale no tak to wiadomo, było zdziwienie, bo bardzo szybko wszystko się działo, ale mówię, no raczej pozytywnie pamiętam te wydarzenia.
Kończąc dzisiejszą audycję, jaką radę ma pan dla młodych ludzi, którzy chcą robić w życiu coś swojego, nawet jeśli ta droga jest trochę nietypowa, tak jak pana?
Przede wszystkim, żeby przestali się przejmować opiniami innych, żeby zwiększyli swoją wrażliwość na to, co inni mówią. Może to brzmieć sprzecznie. Chodzi o to, że mamy przestać się przejmować opinią ludzi, którzy mówią, a nie rób tego, a po co to robić, a dlaczego to robić. Tylko zwracajmy uwagę na tych ludzi, którzy nam doradzają, co robić i jak robić. I przede wszystkim potrafią uzasadnić to, dlaczego to daną rzecz warto zrobić, tak? I szukać przede wszystkim pomocy u osób, które działają i być przede wszystkim częścią jakiegoś działania większego, tak? Żeby coś zrealizować samemu jest naprawdę bardzo trudno. Ale w momencie, kiedy się szuka wsparcia w innych instytucjach, wsparcia w innych ludziach, to bardzo często można uzyskać tą pomoc. Mniejszą lub większą, ale zawsze się ją uzyska, nie? I tak na koniec mogę powiedzieć jedną taką ważną rzecz. Pieniądze nie psują ludzi. Pieniądze wyciągają to, co w człowieku nadmiarze.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.